12.12, to jest bardzo dobra godzina odjazdu. Dzień dobry panie prezesie, Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Miło pana widzieć ponownie. My się tak co roku spotykamy i ja bardzo lubię te sytuacje, te spotkania, bo dowiaduję się dużo ciekawych rzeczy, a państwo przy okazji mogą planować podróże, na przykład na Kaszuby, ale dziś będziemy rozmawiać także o tym, że nie tylko Kaszuby, ale inne miejsca wchodzą w rachubę i o tym porozmawiam także z Eugeniuszem Manikowskim, wicedyrektorem Departamentu Infrastruktury UMWP, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panie prezesie, zacznę od pana prezesa, pozwoli pan, panie dyrektorze. Jaką ostatnią ważną decyzję dotyczącą PKM-ki pan podpisał?
No tych decyzji było sporo.
Bo to się zagęszcza, prawda? To się zaczyna dziać coraz bardziej.
Pamiętajmy, że mamy rozpoczęty proces elektryfikacji. 18 czerwca rozpoczęły się prace związane z elektryfikacją. W tej chwili kończymy projektowanie bypassu kartuskiego. Jednocześnie realizujemy tak zwanego STESIA, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe PKM Południe, więc no, te trzy tematy są głównym motorem napędzającym naszych pracowników w spółce, ale też naszych wykonawców. Pewnie ci, którzy podróżują linią PKM, widzą słupy trakcyjne, które w tej chwili już coraz gęściej
są rozstawiane. Tak, są takie specjalne konstrukcje nad peronami.
Tak, to są konstrukcje przygotowane do rozwieszenia sieci trakcyjnej. Jeszcze będą podwieszenia pod sieć trakcyjną, więc ten proces budowany mamy w tej chwili żywy. Tak, to się dzieje. Wakacje nasz wykonawca realizował ten proces, cały czas go realizuje. Zakończenie to jest 23 rok, pierwszy kwartał.
Jasne. Możemy trzymać za to słowo, to się uda, mimo przeszkód, które się pojawiały, bo na przykład, nie wiem, pandemia coś zmieniła w waszych planach, czy wprost przeciwnie, to się wszystko i tak
No, budowało. Pandemia myślę, że negatywnie odbiła się na nas wszystkich z punktu widzenia ruchu towarowego, z punktu widzenia ruchu transportowego. Bardzo duża ilość zamknięć przy lockdownie, które spowodowały zamknięcie szkół, zamknięcie lokali użytkowych.
Mniej pasażerów, a już na koncie macie ponad 17,5 miliona.
17,5 miliona, tak. Już tyle po naszych liniach naszych pasażerów przyjechało. Tak.
Robi wrażenie. My co roku o tym przypominamy, że to była trudna decyzja, bo tak naprawdę ważną cezurą tutaj jest euro 2012 rok, kiedy zaczęły zapadać decyzje o tym, że ten transport jednak wymaga rozwoju, rozbudowy. I pojawiła się w 2015 roku. Teraz 1 września pierwszy pociąg pojechał, prawda? Czyli minęło 6 lat dokładnie. My się dokładnie co roku systematycznie tak spotykamy. To jest taki dokładnie rytuał, tak powiedziałabym, w tej audycji, w której rozmawiamy o fajnych miejscach, o zwiedzaniu, ale tak naprawdę, żeby zwiedzać, trzeba też dojechać. I my sobie co roku przypominamy o tym, co dzieje się ciekawego u państwa, u PKM-ki. Bo przecież skoro 17,5 miliona osób skorzystało z PKM-ki, to przypuszczam, że niemal wszyscy nasi słuchacze w tej chwili PKM-ką mieli okazję pojechać. Pan jeździ PKM-ką? Prezesie, jak to jest?
Staram się w miarę regularnie.
Na przykład? Na jakiej trasie można pana spotkać?
Pomiędzy Wrzeszczem a Rębichowem.
Proszę bardzo. Na lotnisko czy ta okolica?
Nawet dalej.
To pana
nawet
fortel
dalej
jest, rozumiem.
Nawet dalej.
Wiem, że wasze tory mogą być też udostępniane innym przewoźnikom, bo to nie tylko PKM-ka, czyli kolej metropolitalna i tu musicie myśleć rzeczywiście globalnie, w sensie nie tylko metropolia trójmiejska, nie tylko Gdańsk, Gdynia, Sopot, ale dużo szerzej, bo przecież i Kościerzyna, i Kartuzy. Kartuzy większym powodzeniem się cieszą, czy Kościerzyna, jak to działa?
No, to taka może ciekawostka dla państwa, bo w tym roku wakacje Kościerzyna miała więcej pasażerów niż Kartuzy.
Więc prześcignęła Kartuzy.
Więc ten ruch turystyczny mieszkańców Trójmiasta, ale też turystów, którzy przybywali do aglomeracji, pokazał, że wybierają PKM-kę i jadą do Kościerzyny, jadą nad jeziora, jadą odpoczywać.
No też po drodze mnóstwo fajnych miejsc jest przecież.
Ale 1 września, ta rocznica szósta już, też nam pokazała, jak szybko wróciła młodzież do transportu kolejowego.
Szkoła się rozpoczęła i co?
No i mamy komplety pasażerów w pojazdach, więc...
Tak, myśmy to nawet dzisiaj jest sobota, więc jest weekend, powinno być teoretycznie spokojniej, ale mijają nas przed chwilą zresztą kolejki, które są niemal pełne.
Ja myślę, że to jest też fajna informacja, którą warto, żeby nasi słuchacze otrzymali. Po każdym lockdownie, po zakończonym lockdownie, ilość pasażerów, szczególnie z tych powiatów kartuskiego i kościerskiego, bardzo szybko wracała do kolei. Aglomeracja wracała tak mniej więcej w 70%. Natomiast powiat kartuski, powiat kościerski...
Aglomeracja ma trochę łatwiej, panie prezesie.
My
tu mamy alternatywę, tak. A okolice już nie do końca. wracali
ludzie. Ale to pokazuje, że mamy stałych pasażerów, którzy stale korzystają. Ci, którzy jeszcze nie korzystali, zachęcam. To warto.
Ja bardzo lubię. Do pracy jeżdżę fekalkami, nie ukrywam, bo jest szybciej na krótkim odcinku, ale jest szybciej, jest krócej i mogę korzystać z biletu, który pozwala mi jeździć też przecież i przewozami regionalnymi i oczywiście SKM-ką. Inni przewoźnicy, ale też inne trasy, bo tutaj pojawia się miasto, które nazywa się Elbląg na przykład, a propos.
No po elektryfikacji, kiedy zakończymy nasz proces elektryfikacji, będzie możliwość bezpośredniego połączenia
Elbląga
z Olsztyna, czy z Bydgoszczy, czy z innych regionów poza naszym województwem, będzie można bezpośrednio jechać po naszej linii.
Tymi zelektryfikowanymi
nie tylko w ruchu typowo aglomeracyjnym, ale również ponadregionalnym.
I to jest bardzo dobra wiadomość, myślę, dla tych, którzy mieszkają w Elblągu i na przykład pracują w Gdańsku, będą mogli PKM-ką dojechać
albo
do pracy.
Albo w Gdyni. Albo gdzieś w obszarze Żukowa.
Dobrze. Te dwie stacje w Żukowie to był genialny
Albo
pomysł.
Do portu lotniczego dojazd.
O, na przykład. Tu możemy sobie oczywiście wymyślać różne kierunki. Ja teraz chciałabym pana Eugeniusza zapytać, bo tutaj... Panie Eugeniuszu, czy pan ma dar jasnowidzenia?
No czasami trzeba mieć ten dar.
Jakąś kulę szklaną albo coś, co pozwoli panu przewidzieć to, co dziać się będzie, kiedy rozbuduje się PKM-ka, kiedy się zelektryfikuje. Myśmy o tym też już parokrotnie rozmawiali. Wiadomo, że to będzie działało bodźcująco, choćby na tych, którzy będą chcieli wybrać nowe miejsce zamieszkania. Bo pan mówił, że trafiają do pana pytania, tak? Pan planuje kupno mieszkania czy budowę domu i tylko zastanawia się, jak to będzie komunikacyjnie w tej okolicy, w której
tak,
ewentualnie
on się
pojawi.
Tak, potwierdzam, że coraz częściej takie wystąpienia, pytania są osób mieszkających w innych regionach kraju, myślących o tym, aby zmienić miejsce zamieszkania i wybrać aglomerację trójmiejską jako to miejsce, no, które wybrali, ale...
Czyli do Trójmiasta chcą przyjechać?
Do Trójmiasta, tak.
Tak kombinują. Ja to myślałabym w drugim kierunku, ale może dlatego, że mieszkam w Trójmieście. No ale to dokładnie działa tak samo chyba. Coraz więcej osób pewnie pyta czy jest już stacja, czy będzie stacja. Ewentualnie sprawdza, jakie są perspektywy i jakie te perspektywy są.
No perspektywy są w tym obszarze no, zaplanowane i rozwój aglomeracji, jeżeli chodzi o transport kolejowy, uważam, że jest pozytywna. Teraz czekamy tylko na to, jak się rozwinie elektryfikacja również stycznych linii na polskich liniach kolejowych, które są. Bo to jest
warunek. Słowo, przepraszam, na ile możemy podać jakieś terminy, bo to też pewnie państwa interesuje. Ja nie chcę pana zmuszać do niczego, Boże broń. Ale pamiętam, że w 2020 roku w grudniu została podpisana umowa, która zakłada, że do 2002 roku, do końca 2022 roku będzie zbudowana taka część torów, która pozwoli na... To jest kwestia bypassa, czy to jest kwestia kolejnych odcinków? Bo teraz zastanawiam się, czy ja dobrze pamiętam. W każdym razie pamiętam, że tam był termin do końca 2022 roku wyznaczony.
To jest bypass kartuski.
Bypass, prawda? To
tak.
Bypass, o bypass
to
chodzi.
Jest bypass kartuski.
Bypass, który pozwoli na rozwinięcie inwestycji.
Który akurat realizacja tego bypassa kartuskiego no nie wpłynie, nie powinna wpłynąć negatywnie, ani nie ma wpływu na PKM-kę jako na PKM-kę po elektryfikacji, z tego względu, że to jest zaplanowana obsługa kartus tym bypassem do Gdańska Wrzeszcza, tak? I tam będą jeździć pociągi spalinowe, to jest objazd, aby po prostu pasażerowie mieli pociągi, a nie jeździli autobusami.
Żeby nie odciąć od kolei jakby mieszkańców.
To nie powinno... Trudno powiedzieć, jak to będzie zrealizowane, ale jesteśmy...
No właśnie uda się dotrzymać tego terminu?
Że to zostanie zrealizowane. Mhm. Tutaj chyba raczej nie powinno być żadnych zagrożeń w tym zakresie.
Czyli ten termin grudzień 2022 jest realny, panie prezesie?
W tej chwili bypass kartuski jest realizowany przez nas, ale również przez PLK.
I jak wam to idzie?
No tak jak chwilę temu mówiłem, my w tej chwili kończymy projektowanie. Natomiast chciałem powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja PKP PLK o to, żeby taki projekt uruchomić. Pamiętajmy, że to jest projekt, który ma stanowić pewną alternatywę w zakresie transportu w momencie, kiedy PKP PLK będzie zamykało odcinek pomiędzy Glinczem a Gdańskiem Osową. Wtedy ten ruch na tym odcinku będzie wstrzymany, a ten ruch bypass kartuski przejmie, więc cały czas Kaszuby będą miały połączenie z aglomeracją.
Czyli nie muszą mieszkańcy tych terenów się martwić o to, że żadnej komunikacji im komunikacja,
tak. Że tutaj to komunikacja.
Autobusy to jednak nie jest najlepsze.
To była bardzo dobra decyzja i wspólnie realizujemy te
i to się uda dotrzymać.
Ja jestem dobrej myśli. W tym zakresie nie widzę żadnych zagrożeń.
Czyli w przyszłym roku, w końcu przyszłego roku ten bypass będzie gotowy i wtedy no, w zasadzie nic się nie zmieni, poza tym, że troszkę inną trasą będą.
No ale pojawią się nowe przystanki.
A, no właśnie.
Nowe obszary.
Przypomnijmy, nowe przystanki.
Na Kokoszkach chociażby odbudowanie tego przystanku.
Obsługa Starej Piły.
Kokoszki bardzo na to czekają, o ile wiem.
Także nowe obszary, które do tej pory jeszcze przez wiele, wiele lat były nieaktywne. Nie było żadnego ruchu pasażerskiego, tylko ruch symboliczny, towarowy.
Ja będę pytać innego z ekspertów o to, jak to na biznes działa, bo to też jest ciekawe, czy na przykład w okolicach, no Kokoszki to też jest takie miejsce, gdzie tam mnóstwo jest firm różnych, więc dla nich to będzie, myślę, duży plus, zwłaszcza dla tych, którzy tam pracują i dojeżdżają na przykład autem, być może zrezygnują z samochodu i jeździć PKM-ką. Natomiast ja bym chciała jeszcze pogadać, panie dyrektorze, o taborze, bo wiem, że zakupy są zaplanowane i to takie solidne, ponad 40 składów, 44 składy, z czego 14 trafia na linie PKM-kowe.
Plany w zakresie zakupu taboru będą realizowane. 14 pojazdów ma być skierowanych do obsługi tak zwanego projektu PKM-owskiego na PKM, plus 30 pojazdów do obsługi linii aglomeracyjnej Gdańsk-Śródmieście-Wejherowo.
SKM-ka się cieszy, myślę, bardzo czekają też pewnie pasażerowie.
Myślę, że mieszkańcy się powinni cieszyć, że poprawimy jakby to, będziemy dążyć do tego, żeby poprawić jakość świadczonych usług. W tym zakresie te pojazdy, to uchylę jakby rąbka tajemnicy, będą miały co najmniej 12 miejsc na rowery, które to jest jakby temat.
O tym kilkakrotnie też rozmawialiśmy, bo mnóstwo osób zwraca uwagę. Czyli będzie więcej miejsca dla rowerów.
Będą być więcej miejsc na rowery, będą to miejsca na stojąco na rowery, nie wieszaki ani inne, bo takie szły do nas oczekiwania, że część osób no nie ma siły, żeby zatargać jakby ten rower do góry.
No, więc kobieta, myślę, może mieć z tym problem.
I jednocześnie odchodzimy od sytuacji takiej, że w jednym miejscu są miejsca na rowery i jednocześnie miejsca uchylne dla siedzących, żeby eliminować no, nazwijmy sobie konflikty w pociągach, że siedzi, a tu rower jest, więc
no myślę, że były z tym pewne problemy, ale cały czas idzie ku lepszemu, prawda? Więc będzie... Kiedy te nowe składy się pojawiają? Kiedy... W którym momencie? W którym roku? Bo cały czas ta perspektywa nas interesuje.
Pojazdy będą dostarczane od roku 2023 do roku 2025.
Czyli 2 lata.
W pierwszej kolejności trafią pojazdy na obsługi linii PKM. Jak będzie zelektryfikowana, to na pewno pojadą w takiej ilości, jak będzie to możliwe, pojazdy nowe, elektryczne, a nie żadne stare.
A co ze spalinowymi, przepraszam?
I to jest jakby jedno. I te 14 pojazdów, te pozostałe 30 pojazdów trafi troszeczkę później z tego względu, że to ma być inny pojazd. To ma być pojazd dostosowany do aglomeracji, a nie tak jak obecnie są pojazdy, głównie wykorzystywane w aglomeracji pojazdy regionalne. To mają być co najmniej 3 pary drzwi na człon, żeby po prostu była szybsza wymiana w tym zakresie.
Jak w metrze trochę.
No nie wiem, czy to będzie powodowało pewne jakby... Też będzie 12, co najmniej 12 miejsc na rowery. No i nową będzie takie, że pojazdy to nie będą miały toalet.
Tak. To, no tak trochę byśmy chyba,
jak
pasażerowie
metro.
Chyba by lubili, żeby jednak były toalety, bo przyznaję, że na odcinku między Wejherowem a Gdańskiem to jednak trochę się jedzie, to trochę trwa ta podróż.
Pragnę zauważyć, że dzisiaj większość pojazdów nie ma systemu zamkniętego obiegu, więc w większości tych pojazdów toalety są wyłączone.
No tak,
nie ma ich.
Niestety.
Więc w gruncie rzeczy
chyba jesteśmy
dostępności ich nie ma.
No ale to człowiek lubi być rozpieszczany, przyznaję. Natomiast bez wątpienia perspektywa jest bardzo przyjemna i ona się zbliża. Co roku jest coraz bliżej, więc bardzo czekamy.
Więc na pojazdy aglomeracyjne potrzeba więcej czasu, żeby producenci wyprodukowali pojazd takiego, którego nie ma jeszcze.
Jasne. Czyli one będą specjalnie dopasowane do naszych potrzeb?
Tak.
Potrzeb
to będą pojazdy, tak jak to mówią producenci, szyte na miarę.
I na miarę tak samo te PKM-kowe składy.
Tak. I będą miały możliwość łączenia się jedne z drugimi, aby wykorzystać optymalizację jakby tych składów w tym zakresie. Więc one trafią, jak będzie zelektryfikowana linia, na pewno.
Czyli rozkład jazdy kiedy będzie przygotowywany na tę nową zelektryfikowaną linię?
Rozkład
to jest skomplikowana robótka. Wyobrażam sobie, że to jest bardzo benedyktyńskie ślęczenie wręcz.
W 2022 się zacznie rozpoczynać.
To już niedługo.
Rozpocznie się w marcu 2022, zakończy się w grudniu, czy tam w listopadzie 2022 rozkład jazdy.
A czy wchodzi w rachubę coś takiego jak postulaty mieszkańców, mieszkających na trasie, pasażerów potencjalnych?
My staramy się realizować te postulaty, ale no nie na wszystkie jesteśmy, nie wszystkie jesteśmy w stanie jakby zrealizować. Głównie ze względu na to, że przepustowość tej linii, warunki te, wymagania jakby te są po prostu nie idzie zrealizować niektórych jakby.
Niektóre się wykluczają, podejrzewam.
Po prostu chociażbyśmy chcieli, to nie możemy zwiększyć liczby przykładowo kursujących pociągów w godzinach szczytu. Nieraz by się chciało jakby zwiększyć liczbę kursujących pociągów na przykład Gdańsk-Osowa, Gdańsk-Wrzeszcz, a nie uruchamiać przykładowo zestawionych z dwóch pojazdów pociągu jadącego z Kościerzyny, bo on by to spełniał. Ale nie zawsze to się udaje jakby zrealizować, więc na dzień dzisiejszy trudno jest jakby uruchomić zwiększoną liczbę pociągów w godzinach szczytu.
Ja i tak nie zazdroszczę tej robótki, bo to musi być naprawdę niezła łamigłówka, przygotowanie takiego rozkładu jazdy, który jeszcze wszystkim by pasował, co jest, wydaje mi się, szczególnie trudne, bo już mamy dzieci chodzące do szkół, młodzież, ludzi pracujących i tak dalej, i tak dalej. Także no, trzymam kciuki, żeby pięknie wyszło.
W ostatniej chwili to jest jakby, no, troszeczkę czasami występują opóźnienia pociągów, też na PKM-C, z którym teraz zaczynamy walczyć jeszcze bardziej, tak? Przewoźników każemy się tłumaczyć z każdego opóźnienia, bo to powoduje lawinę.
To powoduje lawinę,
po prostu domino jest i to powoduje również, może powodować przepełnienie w składach z tego względu, że jeden przychodzi na ten pociąg, a jedzie innym pociągiem.
Jak dla mnie nie ma problemu, szczerze mówiąc, jeśli przyjeżdża PKM-ka kolejna, no to wsiadam i jadę. Trzymam bardzo kciuki za te plany i za PKM-kę w całości i za pana, panie prezesie, żeby było łatwo podpisywać decyzję. Grzegorz Mocarski, prezes PKMS-a i Eugeniusz Manikowski, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i najlepsze życzenia dla was na ten najbliższy czas, na ten najbliższy kilka
wszystkiego
lat.
Dobrego. Korzystamy z pięknej pogody dzisiaj.
Ach, piękna. Siądźmy
w pociąg, jedźmy na Kaszubę.
Doskonały pomysł.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.